czytuję to sobie za przywilej i wyróżnienie, że mogę dzisiaj być między wami, że wspólnie razem możemy oddać Bogu chwałę, podziękować Mu za dar życia wiecznego, za dar zbawienia i że dostałem to zaufanie od waszego pastora, że zaprosił mnie, abym tutaj mógł dzisiaj stanąć przed wami, podzielić się z wami Bożym Słowem. Przy okazji też chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić ze zboru z Nowej Huty, gdzie teraz też zaczyna się nabożeństwo, około o 10 u nas się zaczyna, więc troszeczkę później, ale myślę, że już jest po 10, nawet nie sprawdziłem, a tu jest zegar przede mną, więc właśnie zaczęło się nabożeństwo i w różnych miejscach na świecie i w naszym kraju dzisiaj Boże dzieci, Boży lud się zgromadza, aby podziękować za ten cudowny dar łaski, cudowny dar zbawienia. Gdy jechałem tutaj do was, rozmyślałem, czym mógłbym się z wami podzielić. I tak w moim sercu zabrzmiało, żeby się podzielić tym, co sam przeżywam. Nie jakieś, może nie jest to jakieś dopracowane kazanie, ale to, co było w tym tygodniu w moim sercu, gdzieś Bóg przemawiał do mnie. Zacznę od jednego wersetu, a później troszeczkę jeszcze rozwinę ten kontekst. Bóg tak dał mi taką chyba chwilę refleksji, więc dzisiaj będzie takie refleksyjne kazanie, że zastanowimy się nad różnymi rzeczami. Będzie to fragment z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, bardzo znany fragment o krzewie winnym i latoroślach. Nie wiem, ile już kazań na ten temat wysłuchaliście, a może nawet w zeszłym tygodniu, nie pamiętam, kiedy ostatnio żeście rozmyślali na ten temat, ale dla mnie stał się taki ten werset 16 taką przesłanką do tego, żeby się na chwileczkę zastanowić nad całym tym fragmentem. Więc pozwólcie, że przeczytam ten werset 16 najpierw, Ewangelia Jana 15 rozdział, werset 16. I Pan Jezus do swoich uczniów powiedział te słowa, to było zaraz po tej ostatniej wieczerzy, po tej wieczerzy paschalnej, kiedy wyszli z tamtego miejsca, kiedy zmierzali do ogrodu Getsemane, kiedy byli w tej drodze, Pan Jezus do nich jeszcze mówił. Oni szli w werset, rozdział 14 kończy się, wstańcie, pójdźmy stąd, czyli wychodzą z tego miejsca, gdzie obchodzili tą Paschę, bo to była Pascha żydowska, my mówimy wieczerzę paschalną, wyszli stamtąd i w czasie właśnie tej drogi, kiedy Jezus zmierzał z uczniami do ogrodu Getsemane, miało miejsce to nauczanie, mówił o krzewie winnym i mówił o latoroślach do nich. Wygląda, że to było właśnie w czasie drogi, oni szli, a on z nimi wtedy rozmawiał na ten temat. No i w wersacie 16 wypowiada takie słowa, to jest podsumowanie całości tego nauczania, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Wiecie, zauważam takie dwa ważne aspekty chrześcijańskiego życia w tym wersecie. Dwa aspekty chrześcijańskiego życia, które Pan Jezus wyraził za pomocą dwóch określeń. Pierwsze, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Tam dokładnie pojawia się słowo, ale ja was wybrałem sobie lub dla siebie. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I to jest pierwszy aspekt chrześcijańskiego życia. I myślę, że to dzisiaj zabrzmiało tutaj na tym miejscu w modlitwach waszych. Że mówiliście o tym w modlitwach Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie wybrałeś, powołałeś. Ty mnie odkupiłeś swoją świętą krwią. Ty zapłaciłeś za mnie cenę i tą najwyższą cenę zapłaciłeś za mnie. To jest ten aspekt wybrania, kupienia. To jest ten pierwszy aspekt naszego chrześcijańskiego życia. I ja myślę, że dzisiaj, kiedy przyglądam się chrześcijaństwu, sobie przyglądam się, innym braciom, siostrom, widzę, że ta świadomość jest bardzo głęboka. Mamy tą świadomość odkupienia, wybrania, powołania, które Bóg złożył i nas zabrał gdzieś z życia, które wiedliśmy do tej pory. Może niektórzy z was są już drugim bądź trzecim pokoleniem w domach nawróconych, odrodzonych, w domach wierzących. Ja jestem też... Mój dziadek był akurat wierzącym człowiekiem. Później dalej w mojej rodzinie było perypetie ale ja siebie traktuję jako trochę pierwsze pokolenie. Sam musiałem przeżyć, ale każdy z nas to musi przeżyć, nowonarodzenie. Sam musiałem przeżyć to, że musiałem przyjść do Pana, prosić Go o przebaczenie grzechów, doświadczyć łaski zbawienia. I gdzieś to mam tą świadomość, że właśnie Bóg zabrał mnie z życia, które nie było godne Boga, które nie było godne Ewangelii. Z życia, które było życiem prowadzonym na własną rękę, gdzie Boga nie było, Bóg był nieobecny. Byli obecni koledzy, był obecny alkohol, było obecne świeckie życie, ale dla Boga tam nie było miejsca. I był taki moment, w którym Duch Święty zaczął mocno przemawiać do mego serca, zacząłem się bać śmierci. Zacząłem się bać, co będzie ze mną, kiedy nie daj Boże by się zdarzyło, żebym nagle umarł. I ktoś mnie zaprosił na nabożeństwo do kaplicy w Krakowie, kaplicy Betlejem, teraz na ulicy Lubomirskiego. I to było jedno i drugie nabożeństwo, na drugie już sam poszedłem. I to wystarczyło, że Duch Święty tak przemówił do mego serca, że chciałem Mu powierzyć swoje życie, że chciałem Mu oddać swoje życie. I to było, wiecie, to jest ta świadomość wybrania towarzyszy mi do dzisiaj, tego wykupienia. Wiem, że Pan Jezus wykupił mnie za cenę swojej krwi. I jak powiedziałem, zabrzmiało tutaj to w modlitwach i myślę, że ta świadomość jest bardzo głęboka w ludzie Bożym i też bardzo głęboka jest tutaj pośród nas. I to jest piękne. Bo my wiemy, że to nie myśmy Go wybrali, ale On nas wybrał sobie, tak jak to słowo mówi, sobie nas wybrał, dla siebie nas wybrał. I drugie stwierdzenie, na które chcę też Wam zwrócić uwagę, bardzo mocno tutaj zaakcentowane przez Pana Jezusa, nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i pojawia się to słowo i co? I przeznaczyłem. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą pewną równowagę, ale też głębię w tym. Z jednej strony mamy to wybranie za cenę krwi, ale z drugiej strony też pojawia się cel. Tak? Wybranie ma swój cel. Tak? Wybrałem Was i Was co? Do jakiegoś celu przeznaczyłem. Jest jakieś przeznaczenie. I teraz chciałbym zapytać, też samego siebie pytam, stojąc przed Wami, czy my mamy tą świadomość tych dwóch rzeczy. Z jednej strony świadomość wybrania, wykupienia, ale też i świadomość z drugiej strony czego? Przeznaczenia, jakiejś celowości. Myślę, że zdarzyło Wam się chociaż raz w życiu coś takiego, że poszliście do sklepu i pod wpływem impulsu chwili zobaczyliście coś, co Wam się spodobało i zapłaciliście pieniądze i kupiliście to. I później przynieśliście do domu i tak patrzycie i nie wiecie, co z tym za bardzo zrobić. To, żeście postawili, nie za bardzo pasuje. Żona przyszła, przestawiła na inne miejsce. Też nie wiadomo, co z tym zrobić. Taki zakup, co nie trafiony, nieprzemyślany. No, mam nadzieję, że większość zakupów waszych jest przemyślane i staramy się tak robić, ale czasami zdarzy się coś takiego, że kupimy coś i nie wiemy, co z tym zrobić i gdzieś tam upchniemy to do szafy, gdzieś tam do kąta albo gdzieś na strych, bo się okazuje nietrafiony zakup. Wiecie? I to nie jest tak w życiu, jeżeli chodzi o Pana Boga. Pan Bóg, jeżeli za nas zapłacił tą, wiecie, najwyższą cenę, zapłacił tą cenę życia swojego Syna, i to wykupienie później przeradza się w przeznaczenie, które jest absolutnie celowe. Tam i to jest bardzo ważne, żebyśmy w naszym chrześcijańskim życiu też to odkrywali. To powołanie do czegoś, to celowe przeznaczenie do czegoś. I nad tym rozmyślałem w tym tygodniu. Rozmyślałem nad tym właśnie, jak ja rozumie to moje, to celowe przeznaczenie, mojego życia. Ktoś może powiedzieć tak, czy spojrzeć na mnie, albo ja sam na siebie mogę w ten sposób spojrzeć, jestem pastorem od 20 lat, głoszę Boże Słowo, rozmawiam z ludźmi, modlę się z ludźmi, znam ich tajemnice, znam różne rzeczy z ich życia, to jakaś celowość w tym jest, jest jakiś cel mojego życia. Ale ja się staram nad tym jeszcze głębiej zastanowić. Czy ta celowość mojego życia faktycznie spełnia te Boże kryteria, tą Bożą normę? Czy to jest to, co naprawdę Pan Jezus złożył na moim życiu? I dalej, kiedy czytamy ten fragment, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że ta celowość, to przeznaczenie przejawia się w dwóch rzeczach. Nie wiem, czy macie chyba to wyświetlone, tutaj przejawia się w dwóch rzeczach. Po pierwsze, to przeznaczenie, ta celowość objawia się w tym, żebyśmy co zrobili? Owoc wydali, to jest pierwsza rzecz, wydali owoc. A więc wykupienie i przeznaczenie i w tym przeznaczeniu jest to, żeby był owoc. I druga rzecz, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, tam to jest w jednym zdaniu powiedziane. To jest wielkie przeznaczenie. To jest wielki cel postawiony przed nami. To jest coś naprawdę bardzo głębokiego. Po pierwsze, aby był owoc i po drugie, aby nasze modlitwy znalazły takie upodobanie u Ojca, aby Ojciec Bóg na te modlitwy co zrobić? Odpowiedzieć. Więc rozmyślając nad moim życiem, zastanawiałem się nad moimi modlitwami. Przez te 20 parę lat. Na ile modlitw Bóg odpowiedział i ile modlitw znalazło to spełnienie w Bogu. I przypominałem sobie te modlitwy, które zanosiłem do Boga przez ileś tam lat i one znalazły swoje spełnienie. Dla zachęty, młodym ludziom powiem, że o żonę modliłem się 7 lat całych, okrągłych 7 lat. To nie jest długo. Chyba, że według dzisiejszych kryteriów to jest nie do przyjęcia. Nie wiem, no bo wiecie, ten czas się teraz skraca. Jak coś trwa już 2 dni, to już jest za długo. Ale te 7 lat, dzisiaj patrzę, to jakie to było krótkie 7 lat. I dzisiaj, po 7 latach Bóg, mimo tego, że ja nie byłem w stanie się przebić do serca żadnej dziewczyny, Bóg otworzył drzwi. Poznałem moją żonę, pobraliśmy się. Modliłem się później, gdy urodziła nam się córka, to przez ponad 10 lat modliłem się o jej nawrócenie. I przyszedł moment, kiedy oddała swoje życie Panu, kiedy przyjęła chrzest. I to była największa radość mojego życia, kiedy mogłem ją jako ojciec, jako pastor ochrzcić. To jest osoba, o której nie zapomnę tego momentu. A później ona się przytuliła do mnie jeszcze w wodzie. I mało co, żeśmy się nie popłakali. Takie przeżycie na całe życie. Wiecie, modlę się o to, żeby służyła Panu. I widzę, że Bóg odpowiada, wysłuchuje tą modlitwę, bo ma pragnienie, chce służyć Bogu. Mogę powiedzieć, to są te moje największe modlitwy, najważniejsze modlitwy i modlitwy, które znalazły największe spełnienie w Bogu. Jestem przeszczęśliwy. Ale są też takie modlitwy. Modliłem się jeszcze mojego brata, 20 lat. Który kiedyś był przy Bogu i odszedł od Boga. Poszedł w życie, w świecie. Ja już w pewnym momencie zwątpiłem całkowicie. Powiedziałem, to już koniec, to już jest tak zagmatwane życie, że nic z tego nie będzie. To jest już katastrofa totalna. I po 20 latach Bóg się tak dotknął jego serca, że dzisiaj jest moim bratem w Chrystusie, nie tylko bratem rodzonym w jednym zborze. Bóg dał łaskę, odpowiedział, wysłuchał mnie. To oczywiście nie chcę mówić, że to tylko moje modlitwy, bo to byłoby egoizm, bo to były modlitwy wielu ludzi. Ale z drugiej strony, patrząc na moje modlitwy, dzisiaj znów widzę takie modlitwy, które wydają mi się, że nie ma odpowiedzi. Kilka lat temu, to było chyba 3 lata temu, podczas nabożeństwa przyszedł do mnie człowiek, który też nie był z naszego zboru i przekazał mi taki obraz. Podzielił się ze mną tym obrazem. Mówi, że widział mnie, jak klęczę. Nie, widział mnie, jak stoję przed takim wielkim dzbanem, ogromnym dzbanem i próbuję ten dzban przesunąć. I się męczę i on ani drgnie, ani ruszy. Czułem się całkowicie bezsilny, ale siłowałem się z nim. I później mówi, że zobaczył mnie, że ja upadłem na kolana przed tym dzbanem. I zacząłem się modlić. I ten dzban uniósł się do góry. podczas modlitwy i się sam przesunął. Czyli to była dla mnie, taka zachęta, ale ja też wiedziałem, dlaczego Bóg mi coś takiego pokazuje. To było około trzech lat temu i dotyczyło to, ja to od razu zrozumiałem, pewnej sytuacji, która jest w zborze, z którą się co robię, zmagam. Wiecie, ale minęło 3 lata i ten dzban ciągle stoi nieruszony. Wydaje mi się, że no nie ma ludzkiej siły, żeby ten dzban co zrobić? Żeby go ruszyć. Ale Bóg mnie zachęcił, żebym jednak cię nie poddawał, tylko żebym się dalej modlił. Dalej trwał w modlitwie. Ale gdybym miał dzisiaj powiedzieć, no to ta sprawa jest jeszcze nierozwiązana. I wy też takie sprawy macie. Moglibyście stanąć tutaj, podzielić się rzeczami, gdzie Bóg was wysłuchał i oddalibyście Bogu chwałę i wdzięczność. A są takie rzeczy, przed którymi stoicie i nie możecie tego dzbanu co zrobić? Przesunąć. I Pan Jezus uczniom mówi o przeznaczeniu, mówi o dwóch rzeczach, o przeznaczeniu do wydania owocu. I kiedy ja myślę o owocu mojego życia, to wiecie, nie myślę, ile kazań wygłosiłem. I czy to były dobre kazania, czy gorsze kazania. Czyli jeżeli myślę o owocu mojego życia, to myślę w kategoriach, jaki wpływ ma moje życie na innych ludzi. To w tych kategoriach spostrzegam owoc. Czy moje życie ma dobry wpływ na ludzi, którzy mnie znają? Powiecie, bo można przygotować i wygłosić nawet dobre kazanie. I daj Panie Boże, żebyśmy jak najlepszych kazań słuchali. Ale ja myślę, że ten owoc jest troszeczkę głębszy. Że ten owoc jest taki, że czy ktoś, jak mnie ktoś zna, czy on jest zainspirowany do tego, żeby chciał coś w swoim życiu zmienić. Jak mnie zna po prostu. Jak ze mną przebywa, jak gdzieś tam mamy ze sobą społeczność, czy on jest po prostu do tego zainspirowany, czy on mówi, a jest wszystko super, cudownie w moim życiu, a jak on jest taki, to ja jestem super, no. Ja w tym spostrzegam owoc. Czy owoc mojego życia to jest właśnie takie oddziaływanie przez Ducha Świętego, który mieszka w nas, które powoduje, że ktoś chciałby coś zmienić w swoim życiu. Ale oczywiście wiecie, w którą stronę. W tą Bożą stronę, tą stronę Chrystusową. No i teraz, kiedy patrzymy na ten werset, to słowo Pana Jezusa o tym wykupieniu nas, tym wybraniu nas i tym przeznaczeniu nas właśnie do tych dwóch rzeczy, do owocowania i do tego, aby nasze modlitwy były skuteczne. Po tym możemy poznać, na ile my realizujemy, wiecie, to albo realizuje się w nas to Boże przeznaczenie. Po tym możemy poznać. No bo jak ocenić swoje życie? Po czym ocenić swoje życie? Istnieją jakieś kryteria. Czy jak ocenić jakość mojego chrześcijaństwa, mojego życia z Bogiem? Jak go ocenić? Właśnie tutaj to Pan Jezus pokazał właśnie te dwie rzeczy. Owoc i ta skuteczność w życiu modlitewy. No i teraz rozmyślając dalej nad tym, zastanawiałem się, a więc co ja mam zrobić, żeby te dwa aspekty poprawić w moim życiu? Czy mogę coś zrobić? Czy istnieje jakiś specjalny środek chemiczny, którym można to drzewko, wiecie, podlać i to drzewko zacznie nagle co? Owocować. Czy istnieje jakiś zastępczy środek? Czy istnieje jakaś metoda, jakiś sposób, żeby to owocowanie co zrobić? Przyspieszyć lub sprawić, że będzie to bardziej obfite. I kiedy przeczytamy cały ten rozdział 15, wypowiedź Pana Jezusa, to odkrywamy na nowo, że Pan Jezus pokazuje, że tak naprawdę nie istnieją żadne metody, żadne sposoby, że istnieją odwieczne prawdy głoszone, odkąd Chrystus zmartwychwstał, które mogą spowodować to, że moje życie będzie owocne, a moje modlitwy będą coraz bardziej skuteczne. I to jest właśnie w całym tym nauczaniu Pana Jezusa, ten werset 16 jest podsumowaniem. Jest jak gdyby zwieńczeniem tego, co Pan Jezus wcześniej powiedział. I pozwolę sobie przeczytać teraz cały ten rozdział 15. Od wersetu 1 jeszcze do 16 i zwrócić te na cztery rzeczy, uwagę, tylko zasygnalizować, co naprawdę wpłynie na to, że moje życie będzie owocne, a moje modlitwy będą skuteczne. Co na to wpływa? I kiedy uczniowie podążali za Jezusem, kiedy byli blisko, to było grono 11, bo Judasza już między nimi nie było, bo on wyszedł. Było ich 11, więc szli i Pan Jezus zaczął do nich mówić takie słowa: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla lub przez słowo, które wam głosiłem. Dokładnie powinno być przez słowo, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zaschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwałem w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. I teraz ten werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, postawiłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I teraz z tej całości, jak co nam się rysuje, co wychodzi na pierwszy plan. Oczywiście tu można wiele głębokich myśli z tego fragmentu, z tego obrazu wyciągnąć. I na pewno, żeście nieraz mogli to rozważać i wyciągać te myśli. Ale te cztery rzeczy, które zauważam, które moim zdaniem są absolutnie priorytetowe do tego, aby owocować w swoim życiu, przynosić owoc i do tego, żeby poprawiać swoje życie modlitewne. Czy ktoś z was jest już tak w 100% zadowolony ze swoich modlitw? Chyba nikt z nas nie jest zadowolony. Chcielibyśmy, żeby to nasze życie modlitewne też się zmieniało. W takim kierunku Chrystusowym, w takim, jakim On był. Jak Pan Jezus powiedział kiedyś przy grobie Łazarza: ja wiem, Ojcze, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Myślę, że my wiemy, że Bóg zawsze słyszy nasze modlitwy. O tym wiemy, bo jest naszym Ojcem. Ale też wiemy, że nie zawsze na nie odpowie tak, jak my się modlimy, tak, jak byśmy chcieli. I jaki tu jest ten wzorzec, kiedy Pan Jezus powiedział: Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I w tej sytuacji, kiedy stoję przed grobem i ciało cztery dni, że też mnie nie zostawisz, też mnie nie zawiedziesz. Więc sytuacja jest taka, że... I teraz przechodzimy do tych czterech rzeczy, których Pan Jezus powiedział uczniom, które zdecydują o owocu w ich życiu i zdecydują o jakości ich życia modlitewnego. Pierwsza: trwajcie we mnie, a ja was. Trwajcie we mnie, a ja was. Latorość sama z siebie nie może przynieść owocu. Wy to najlepiej wiecie, bo mieszkacie tutaj, myślę, wy to najlepiej wiecie. Latorość odcięta sama z siebie nie stanie przynieść żadnego owocu. Trwajcie we mnie, a ja was. Wczoraj mieliśmy po południu chwilę czasu. Przyjeżdżaliśmy koło lasku, zatrzymaliśmy się, bo widzieliśmy samochody. Może jakieś grzyby są w lesie. Ja w ogóle nie jestem grzybiarzem. W życiu może raz czy dwa razy w życiu byłem na grzybach. Mój tata lubił chodzić na grzyby, dużo grzybów zbierał, ale ja to nie odziedziczyłem po nim, nie chodziłem na grzyby. Weszliśmy do lasu, troszeczkę pochodzili i okazało się, że jakimś cudem trafiłem na kilka grzybów. To jest po prostu, no nie wiem jak to jest możliwe, ale to się stało. Ale gdy człowiek się schyla i bierze grzybka, przekręca go, nie ma żadnego problemu go wyrwać. Nawet jak jest trochę większy, czy macie problem wyrwać grzybka z grzybni? Czy potrzebujecie do tego jakiegoś ciągnika, żeby go... Daj Panie Boże takiego grzyba, nie? Żeby go trzeba było ciągnikiem, nie? Ale tutaj tak. Ale kiedy idziemy i patrzymy już obok na te drzewa, które pomiędzy którymi rosną te grzyby, to już by tak prosto nie było. To już by nie było tak prosto. Jakbyśmy zobaczyli cedry Libanu, byśmy zobaczyli te potężne drzewa, których nie można po prostu ruszyć niczym. Jedyną szansą to jest po prostu go ściąć, jak jest czym. Ale go z korzeniami się już nie ma siły go z korzeniami wyrwać. To właśnie kiedy Pan Jezus mówi o tym trwaniu w Nim, to mówi o czymś takim, nie jak ten grzybek, którego można za główkę i wyciągnąć, tylko mówi o czymś takim, co jest o takim wkorzenieniu, które powoduje, że my jesteśmy tak bardzo mocno związani z Chrystusem. Tak mocno związani z Chrystusem. Myślę, że znacie ten fragment listu do Kolosan 2, 6, 7, kiedy apostoł Paweł wzywa wierzących w Kolosan i mówi do nich takie piękne też obrazowe słowa. Mówi do nich w ten sposób, że w drugim rozdziale: jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, i dalej mówi co? Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze. Widzicie, jakie tu jest mocne osadzenie w Chrystusie? I to wkorzenienie, to trwanie w Chrystusie sprowadza się w naszym życiu do tego, że człowiek wierzący nigdy nie traci relacji i więzi z Panem. Nigdy. Nigdy. Religia sprowadza się do tego, że Bóg o Bogu się przypomina raz w tygodniu. Człowiek sobie przypomina przed Kościołem. Albo w momencie, kiedy ma... Do tego się sprowadza religia. Oczywiście można być bardziej religijnym, więc może być 2-3 razy, więcej razy. Ale to, o czym Pan Jezus mówił, to Pan Jezus mówił o ścisłym połączeniu z Nim. To jest to, ścisłe połączenie z Nim. I to się sprowadza do tego, że człowiek budzi się z Chrystusem i zasypia z Chrystusem. I to są pewne rzeczy, które w nas muszą się wykształtować, że my się budzimy i my mówimy: Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. I nieważne, czy leje, czy świeci słońce, czy to zmienia, że Chrystus staje się inny, jak pada deszcz, jak świeci słońce, to Chrystus jest inny. To nie zmienia Chrystusa. Czy to zmienia naszą relację z Chrystusem? Czy to może zmieniać naszą relację z Chrystusem? To nie powinno zmieniać naszej relacji z Chrystusem. My powinniśmy tak mocno być wkorzenieni w Niego, że budzę się, rozmyślam o Chrystusie i w ciągu dnia Chrystus jest obecny w moich myślach. Bo każdego dnia muszę podejmować decyzje i wy musicie podejmować decyzje. I te decyzje będą albo przefiltrowane przez tą świadomość, że Chrystus jest we mnie i obok mnie i ja żyję w Nim, albo: Panie Jezu, teraz nie patrz. Panie Jezu, teraz ja Cię troszeczkę przykryję może jakąś zasłonką, bo ja chcę zrobić coś, co wolałbym, żebyś Ty o tym nie wiedział. Wiecie, czasami my chcemy tego Chrystusa zakryć tą zasłonką w naszym życiu, żeby on po prostu raczej nie za bardzo wiedział o tym, co się dzieje. Ale sytuacja jest taka, że Pan Jezus mówił do uczniów: wy się musicie ze mną połączyć w tej łasce trwania. W łasce trwania. Trwajcie we mnie, a ja was. I to jest pierwsza rzecz, która zadecyduje o tym, czy nasze życie będzie owocne, czy nie będzie owocne. Tutaj nie ma żadnej metody, wiecie, bo Kościół dzisiaj, ja widzę, że poszukuje jakiegoś sposobu, co zrobić, żeby zacząć więcej owocować. Jaki nawóz sobie kupić i sypnąć po tym zboże, żeby zaczęło bardziej bardziej owocować. I kiedy odczytam Boże Słowo, to odkrywam zupełnie coś innego. Odkrywam, że Pan Jezus mówi o pewnej głębi relacji, że to jest ta tajemnica. Tajemnicą jest pogłębienie relacji, umocnienie się w trwaniu w Nim, że to jest ta tajemnica. A więc pierwsza rzecz, trwanie w Chrystusie. Jak powiedziałem, nasze życie z Nim powinno się sprowadzić do takich pogłębienia relacji, żeby to nie było okazjonalne. Czyli okazjonalnie Chrystus w moim życiu może i piękny, ale wiecie, okazjonalne, to nie to. Nie świąteczny Chrystus, ale Chrystus chleba powszedniego. Chrystus dnia powszedniego. Chrystus we mnie, a ja w Chrystusie. Żyjący, funkcjonujący w Nim. A więc pierwsza rzecz, o której Pan Jezus powiedział, trwajcie we mnie. Druga rzecz, którą Pan Jezus podkreśla, kiedy finalizuje to w wersecie 16, to jest werset 7, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą. I dalej mówi, wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Nie wiem, czy wy macie problem z tym stwierdzeniem, proście o cokolwiek byście chcieli. Ja bym wolał, żeby Pismo Święte jednak sprecyzowało to. Żeby mi nie zostawiało taki szeroki, bo to jest bardzo szeroki margines. I wiecie, jak jest taki szeroki margines, to tam może się znaleźć w tym marginesie wszystko. No będę przechodził i zobaczę, że ktoś przejeżdża może takim pięknym jeepem, że pierwszy raz go na oczy widzę i powiem, Panie Jezu, o cokolwiek. Tak? No to jest cokolwiek, no. Przejechało cokolwiek teraz koło mnie. Ja bym wolał, żeby to było takie zawężone. Żeby Pan Jezus jednak to tak doprecyzował, żeby dać mi te obszary. No może modlitwa pańska trochę to precyzuje. No nie mówmy, że Pan Jezus już nic nie powiedział, nie? Modlitwa pańska troszeczkę, co nam to precyzuje, już nas troszeczkę tak bardziej ustawia w tym myśleniu, żeby nie mieć takiego myślenia, wiecie, zachłannego, że jak mam Boga Wszechmogącego, to teraz, no wiecie, no niech płynie ten, szeroka rzeka z nieba niech płynie, no. Błogosławieństwo, naprawdę taka szeroka. Nie jak ta Wisełka u źródeł, tylko ta Wisła tam przy wlocie do Bałtyku. Takiej szerokości, nie? Ale Pan Jezus tu coś bardzo ważnego powiedział. Powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie i dalej mówi i słowa moje w was. A słowa Jezusa to już jest coś bardzo określonego. Słowa Jezusa to już jest coś bardzo... To już nie jest takie, wiecie, wszystko ogólne, nie wiadomo, szerokie. Pan Jezus, kiedy mówił, to Jego mowa była bardzo konkretna i precyzyjna. My możemy zobaczyć, co Pan Jezus mówił. I On nie zostawiał takiego szerokiego marginesu, jakby nam się wydawało. I to jest powiedziane, właśnie te słowa w nas, jeżeli słowa w nas trwają. I kiedy Boże słowa w nas trwają? Bo zastanówmy się, bo ja zauważyłem, że wy dobrze znacie Pismo. Z pamięci możecie je cytować, nawet nie trzeba, żeby tak musicie za bardzo szukać w Biblii, bo jeżeli ja zaczynam czytać, to wy już to powtarzacie na ustach, już macie, co będzie w następnym wersecie. Nie? Czyli to poznanie takie tekstu jest, rozumiemy, nie? To jest poznanie tekstu. Ja się też czasami łapię, że mam otwartą Biblię, niby czytam, ale tak naprawdę mówię z pamięci. I później za chwilę się, tu jestem. No bo ten werset z pamięci zadawałem. Ale jeżeli Pan Jezus mówi o trwaniu w Słowie, to ja rozumiem, to jest coś o wiele, wiele głębszego niż to poznanie, o którym teraz wam powiedziałem, takie, wiecie, zapoznanie się z tekstem. Kiedy mogę powiedzieć o czymś, że ja trwam w tym Słowie? Kiedy ja trwam w tym Słowie? Dla mnie to są trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest oczywiście poznać. Wiadomo, no bo bez jeżeli nie zrozumie, nie poznam, no to w czym mam to bać, no nie? Czyli to jest czynnik bardzo ważny, poznać, zrozumieć. I drugi dla mnie czynnik, który zawsze się liczył i liczy się i wierzę, że się będzie liczył do końca, aby Pan Bóg tak sprawił, to jest słowo przeżyć. I myślę, że wy wiecie, co znaczy słowo przeżyć. Każdy z was wie, co znaczy słowo przeżyć osobiście, tak jakby to słowo was co zrobiło. Tak. Z tej Biblii ze szczególną siłą, co zrobiło, wyskoczyło, przeżyć słowo. I czasami Bóg nam daje też to na nabożeństwie, że na przykład ktoś przeżyje słowo. że ono jest wtedy jak miecz obosieczny, przenikający do rozdzielenia ducha, duszy, gdzieś tam nas przeszyje i nam nie zrobi krzywdy. To nie jest taki miecz, który nas zabija, tylko to jest miecz, który co robi? Rozdziela dobro i zło. On odcina. To jest taki miecz, jakbyśmy mięso świartowali i odcinali jakieś kawałki, które mają iść na... Nie nadają się i te dobre porcje. W ten sposób ono rozdziela, rozcina. I trzecia rzecz, najważniejsza i najtrudniejsza. To jest później to słowo systematycznie co robić? Wprowadzać w czyn. Wprowadzać w czyn. I Pan Jezus po całym największym kazaniu, jakie kiedykolwiek zostało na świecie wygłoszone. Już nigdy nie wygłosi takiego kazania, jakie wygłosił Pan Jezus na górze. To jest konstytucja Królestwa Bożego. To jest kazanie wszelkich kazań. To, które, do którego sięgamy, które czytamy i nam się nogi uginają. Jeżeli szczerze to słowo przyjmujemy, to kazanie na górze, jeżeli przyjmujemy. To Pan Jezus na końcu tego kazania powiedział, że każdy, kto słucha i wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na skalach. Ten, kto słucha i nie czyni, zbudował swój dom. Na piasku Pan Jezus powiedział, to moje kazanie ma o tyle wartość w wielką waszym życiu, jeżeli stanie się ciałem. Stanie się rzeczywistością. Wiecie, i żeby kazanie stało się rzeczywistością, musi być przeżyte. Musi być przeżyte. Musi być gdzieś dotknąć naszego serca. A później jak zaczyna to wchodzić w życie. Wiecie, i to nie chodzi o to, żebyśmy wysłuchali dobrego kazania kolejnego. Bo wy wysłuchaliście, podejrzewam, setki dobrych kazań. Naprawdę dobrych. Ja też wysłuchałem dobrych kazań dużo. Ale ja tak często myślę o tym, żeby z tych wszystkich kazań, chociaż z jednego takiego niedzielnego nabożeństwa, jedną rzecz zanieść do mojego życia i niech ta jedna rzecz w moim życiu zacznie co procentować. Jedna rzecz. Nie, już nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie słowa, które, wiecie, to by było dobre, ale jedna rzecz, to tak z miesiąca mielibyśmy 4 zmiany w życiu. Średnio, nie? A w ciągu roku mielibyśmy 52 zmiany. Po 52 tygodnie są. Gdybyśmy z każdego jedno. Wiecie, to już jest trochę, nie? To już jest przemiana. Wiecie, i to jest właśnie Pan Jezus powiedział, że jeżeli słowa Jego w nas trwają, jeżeli słowa w nas Jego trwają, to okazuje się, że ta modlitwa staje się co modlitwą bardziej skuteczną. Wiecie, trwanie słowa w nas, czyli przeżycie słowa że ono zaczyna się w nas realizować, wpływa na życie modlitewne. Słowo wpływa na życie modlitewne. Nie ma innej techniki. To Słowo Boże wpływa na życie modlitewne człowieka. Pan Jezus powiedział, że jeżeli słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek, a stanie się wam. Jeżeli ja chcę pogłębić moje życie modlitewne, to się powinien odnieść do Słowa Bożego, skupić na nim. I spróbować zobaczyć, jak ono może pracować lepiej w moim życiu. I to poprawi moje życie modlitewne. A więc druga rzecz, o której Pan Jezus powiedział, to jest to, żeby Słowo Boże trwało w nas. Trzecia rzecz, żeby też posuwać się do przodu, to jest to, co Pan Jezus powiedział w wersecie drugim. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Pierwszą rzecz to było trwanie w Chrystusie. Druga rzecz to jest trwanie Słowa Bożego w naszym życiu. I trzecia rzecz to jest oczyszczanie, które dokonuje Chrystus. Bo to jest powiedziane, że On co robi? Odcina. I Pan Jezus ma dwa główne sposoby. Oczywiście krew, to wiadomo, to jest ta, która zmywa grzech, przykrywa grzech, ale zauważyłem i też w Biblii to widzę dwa główne sposoby, przez które Pan Jezus zajmuje się naszym życiem skutecznie. Pan Jezus zajmuje się naszym życiem skutecznie. Po pierwsze, kąpiel poprzez Boże Słowo, to o tym list do Efezjan, aby go uświęcić kąpielą wodną przez Słowo. I samo Słowo ma taką wielką moc, że kiedy je przeżyjemy, to ono naprawdę zmienia coś w naszym życiu. Naprawdę. To nie jest taka zmiana pozorna, ale realna zmiana. I drugim sposobem, w jaki Pan Jezus zajmuje się naszym życiem, to jest tak. Począsanie, przewiewanie, podgrzewanie, czyli wytapianie i przycinanie. Żadnych z tych rzeczy nie lubimy. Żadne te rzeczy nie są takie miłe. I możemy powiedzieć tak, Panie Boże, dlaczego tak wiele problemów doświadczy w naszym życiu? I stawiamy tak nieraz przed Bogiem taką kwestię, dlaczego tak jest. Na większość z tych rzeczy, nie na wszystkie oczywiście, ale na większość z tych rzeczy ja bym odpowiedział, bo Pan Jezus zajmuje się Tobą. Pan Jezus się Tobą zajmuje i nikt nie lubi być począsany. Już teraz macie lepsze drogi, ale dawniej jak żeście po te góry wjeżdżali i wiecie, były tylko kamienie i to trzeba było na jedynce na pełnym gazie jechać, żeby wjechać, to wiecie, co to jest? Potrząsanie, jakie to przyjemne było. Jak wszystko, zastanawiacie się, czy się wam zawieszenie nie rozleci, czy dojecie do końca. Potrząsanie. Podgrzewanie. Kto lubi być podgrzewanym? Ale wiecie, że podgrzewanie powoduje to, że na górze zbiera się ta warstwa, którą można co zrobić? Zebrać. A tu jeszcze Pan Jezus powiedział o przycinaniu. A przycinanie jest wtedy, kiedy my zaczynamy wyrastać nie w tą stronę, w którą trzeba. Że nasza gałązka zaczyna sięgać tam, gdzie sięgać nie powinna. Zaczynamy się tak bardzo rozglądać i nam się ten świat zaczyna tak bardzo podobać. On taki się zrobił. I te nasze różki tak jak ślimak coraz dalej wystawiamy. I nagle Pan Jezus przychodzi i mówi, trzeba to ciachnąć, bo to już za daleko sięga. Ostatnio czytałem taki artykuł w jednej z chrześcijańskich gazet i tam jest powiedziane, że w Polsce średnio młodzi ludzie średnio dwie godziny siedzą na Facebooku. Codziennie. Taka średnia statystyczna, 2 godziny. To pomyślmy sobie, to w ciągu tygodnia jest 40, w ciągu 7 razy, 2 razy 7 to jest ile? 14 godzin w ciągu. No ale powiedzmy, że to jest statystycznie, to jest średnie. Jak ta statystyka dotyczy na przykład też wierzących ludzi. Wierzących. To ja sobie pomyślałem tak, gdyby z tego tylko pół godziny oddać dla sprawy Królestwa Bożego. To wiecie, jak Królestwo Boże miałoby się lepiej tutaj na ziemi? Jak miałoby się lepiej? Więc ja trochę wątpię w to, albo nie chcę do końca wierzyć, że współczesny człowiek w ogóle nie ma czasu. To nie do końca tak jest. To jest kwestia tego, czym się w życiu zajmujemy, co jest ważne dla naszego życia. To jest kwestia tego. Więc Pan Jezus, jak widzi, że nasze te odnogi trochę wyrastają już nie w tą stronę, w którą, że za daleko sięgają, to przychodzi i ciachnięcie, i ono nigdy nie jest, wiecie, ciachnięcie nigdy nie jest przyjemne. Ono zawsze zaboli. Zawsze zaboli. Ale jakże ten ból jest później, wiecie, błogosławiony. Jakże on jest błogosławiony, jeżeli my z pokorą ten ból przyjmiemy, a nie zbuntujemy się. My się nie możemy buntować na Boże przecinanie, na Boże począsanie. Na Boże przesiewanie. To nie jest sprawa do buntu przeciwko Bogu. Zaczynacie od tego, że bierzecie syna i zaczynacie go tam. W ogóle nie powinniśmy tak robić, ale zaczynamy najpierw co robić? Mówić. Później głośniej mówić. Później mocniej mówić. Aż w końcu przychodzi pora na jakieś bardziej restrykcyjne działanie, które nieraz jest też potrzebne. Więc bracia, siostry, Pan Jezus dokładnie stosuje tę metodę, bo On wie, że owoc jest uzależniony od czego? Od czystości krzewu. Pan Jezus nie chce mieć takich krzewów jak w Polsce. Ja pamiętam właśnie tam, gdzie mój dziadek mieszkał, tam na starej szopie był krzew winogrona, winny krzew, ale on tak wyglądał, że po prostu tam były same liście, nawet nie było widać w środku, że są jakieś winogrona. Bo to było krzaczysko ogromne. No i gdzieś tam w środku, nie, bo takie są w Polsce, wiecie, winogrona, takie są kiepskie, to bardziej krzaki są niż te prawdziwe krzewy winogron. Ale dopiero gdy zobaczyłem prawdziwą winnicę w życiu, to mi się obraz kompletnie zmienił, zrozumiałem ten obraz prawdziwej winnicy, że krzewy winne są tej wysokości. I są tak poprzycinane, że słońce operuje po całym krzewie winnym, operuje słońce. Bo przecież jakość winogrona zależy od ilości nasłonecznienia, jeżeli to byłoby zakrzaczone, to przecież jaki byłby smak tego winogrona, więc dotarło do mnie, jak musi być precyzyjna ręka tego winogrodnika, który musi ten krzew co robić? Przycinać, żeby to słońce tam się dostało. Jeżeli nasze życie jest takie zakrzaczone, obrazowo mówiąc, no to jaki ten owoc tego winogrona będzie? Jaki będzie ten owoc tego winogrona? Więc się nie dziwcie, że Pan Jezus wchodzi do naszego życia z takimi nożycami, jak trzeba, i zaczyna tam, czasami to utnie, czasami to przytnie. Oj, tu zaboli. Ale jeżeli my w tym wszystkim zaczynamy w uniżeniu szukać Pana, to za chwilę przyjdzie balsam. Bo za chwilę Pan Jezus naprawdę położy rękę na naszej głowie, bo zabolało, ale teraz jest co? Teraz jest czas leczenia. Czas opatrywania. I więc trzecia rzecz, która spłynie na owoc, to jest uświęcenie. Oczyszczenie to jest trzecia rzecz. I czwarta rzecz, zmierzając do końca, która wpłynie, to jest werset 9. Tak jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. To jest werset 9 i werset 12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I czwarta rzecz, która wpłynie na owoc chrześcijański, na ten owoc, o którym mówił Jezus, to jest trwanie w miłości Chrystusa, a skutkiem tego jest miłowanie im wzajemne. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie może miłować. Spróbujmy się zastanowić na tym zdaniem, które teraz powiem. Nikt nie może miłować, jeśli sam nie trwa w miłości. Z pustego i Salomon nie naleje, jest takie polskie powiedzenie. Pan Jezus to bardzo wyraźnie zarysował, że najpierw jest trwanie w Jego miłości, a dopiero skutkiem trwania w Jego miłości jest to, że możemy się nawzajem miłować. Bo ja teraz patrzę na zbór, w którym służę, i pomyślałem sobie tak, gdybyśmy nie byli dziećmi Bożymi i nas zebrać w taką właśnie grupę i wpuścić tak na tydzień do i bylibyśmy starymi ludźmi, no to ja nie wiem, co by tam się działo. Rozumiemy, my jesteśmy tak odmienni, tak różni, tak mamy różne temperamenty, sposoby myślenia, że to, co może nas spoić, to, co może być spójnią doskonałości, i to, o czym Biblia mówi, że to jest spójnią doskonałości, że miłość to raz jest co? Spójnią doskonałości, i ta spójnia doskonałości łączy was, ludzi w Wiśle. Chrystus, z którego jesteście wkorzenieni, i miłość, która wypływa z tego, że wy trwacie w miłości i dzięki temu możecie się nawzajem miłować, chociaż czasami nie jest łatwo, chyba że się mylę. I to trwanie w miłości Chrystusa powoduje to, że możemy się nawzajem miłować, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie miłuje, nie będzie owocował. Jeżeli człowiek ma w sercu żal, gorycz, jeżeli on jest wewnętrznie, użyję tego mocnego słowa, zatruty, to jak on ma przynieść owoc dla Królestwa Bożego? Prawda jest taka, że trwanie w miłości Chrystusa i doświadczanie tej miłości, i to jest piękne, kiedy my możemy się modlić w ten sposób, że w tej modlitwie słychać miłość. Że my wiemy, że On nas miłuje i że my Jego miłujemy. Bo ja wtedy mam tą nadzieję, że wtedy łatwiej jest też co robić i w ogóle jest to możliwe, miłować siebie nawzajem, a nie zrodzi się owoc dla Królestwa Bożego, jeżeli miłość zostanie odrzucona. On się nie zrodzi po prostu. Nawet Pan Jezus takie mocne słowa powiedział, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Więc kolejny, czwarty aspekt, który wpływa na owocowanie, to jest zanurzenie swojego życia w miłości Chrystusa. I pielęgnowanie tego, że chociażby mi wszystko szło pod górę, to On mnie kocha. To mój Pan mnie miłuje. I ja pozwalam, żeby Jego miłość płynęła przez moje serce. Może czasami zbolałe, może czasami zranione. Ale niech Jego miłość płynie przez moje serce. Bo wtedy będę w stanie kochać tego brata, tamtą siostrę i tego człowieka na ulicy, który idzie tak, że za chwilę mnie zepnie z chodnika. Wtedy będę w stanie, bo mam potencjał w sobie wypływający z tego, że trwam w Jezusie Chrystusie. I podsumowując, Pan Jezus powiedział o dwóch rzeczach. O wyborze dla siebie, wybrał nas dla siebie i kupił nas bez naszego udziału. Zapłacił pełną kwotę. Zapłacił dokładnie tyle, ile byliśmy warci. Wszystko zapłacił, pełną kwotę zapłacił. I to jest jego dzieło. A i później, kiedy on mówi o wybraniu, także mówi o drugim aspekcie przeznaczenia. Ja was kupiłem dla jakiegoś celu. To jest werset, przeznaczyłem was i mówi o przeznaczeniu w dwóch kategoriach. Abyście owoc wydali i drugie, aby wasze modlitwy, żeby Ojciec mógł odpowiedzieć na wasze modlitwy. Ja was wybrałem do tego, przeznaczyłem, aby Ojciec mógł odpowiedzieć na wasze modlitwy, odpowiadać na wasze modlitwy. Żeby to nie były tylko takie modlitwy religijne, ale żeby to były modlitwy, na które Bóg posyła swoje słowo. I aby się to mogło realizować w naszym życiu, to jest trwanie w Chrystusie na stałe. Trwanie Bożego Słowa w nas. To jest pozwolenie, aby ten cudowny winogrodnik przycinał nasze gałązki, które gdzieś wyrastają w niewłaściwą stronę, oczyszczał nas. I czwarte to jest doświadczanie na sobie miłości Chrystusa po to, żeby ta miłość mogła być co? Przekazywana dalej, bo inaczej nikt z nas nie jest w stanie kochać ludzi wokół siebie. Jeśli nie mamy zakorzenienia w miłości Chrystusowej, to po prostu nie ma na to siły. I dopiero wtedy werset 16 zacznie się realizować w naszym życiu. Bracia, siostry, ta świadomość przeznaczenia, ona towarzyszy mojemu życiu od kilku dni. Zastanawiam się, na ile to się dzieje w moim życiu. Jeżeli wy się zastanawiacie razem ze mną, to wierzę, że to ku dobremu. Ku temu, żeby Pan coś jeszcze wykonał w naszym życiu i przez nas. Jeszcze wykonał. Dopóki trwa dzisiaj, trwajmy w Jego łasce. Czy możemy razem wspólnie pomodlić się?